Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Treating Trauma-Related Dissociation a Practical.
Integrative Approach, napisana przez Cathy Steele, Suzette Boone i Onno van der Harta, jest specjalistycznym poradnikiem klinicznym dotyczącym pracy z dysocjacją powiązaną z traumą.
Autorzy kierują ją przede wszystkim do psychoterapeutów i innych profesjonalistów wspierających osoby z złożonym PTSD oraz zaburzeniami dysocjacyjnymi. Publikacja łączy perspektywę teorii przywiązania, neurobiologii interpersonalnej, psychologii ewolucyjnej i badań nad traumą. Jej celem nie jest promowanie pojedynczej techniki, lecz przedstawienie uporządkowanego, fazowego sposobu prowadzenia terapii.
Szczególną wagę przywiązuje do bezpieczeństwa, współpracy z dysocjacyjnymi częściami osobowości, granic relacji terapeutycznej i ostrożnego integrowania wspomnień traumatycznych. Centralne znaczenie ma jakość obecności terapeuty, jego autentyczność, stabilność i zdolność do współregulacji.
To obszerne opracowanie pokazuje, że w pracy z ciężką traumą metoda ma znaczenie, ale nie może być oddzielona od bezpiecznej, konsekwentnej relacji klinicznej.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, dysocjacja jako adaptacja do traumy, a nie wyłącznie objaw do usunięcia.
Autorzy ujmują dysocjację jako sposób przystosowania się do doświadczeń, które przekraczały możliwości psychiczne i relacyjne danej osoby.
Takie spojrzenie ma praktyczne konsekwencje.
Zamiast traktować odcięcie od emocji, pamięci, ciała lub poczucia ciągłości siebie jako zwykły opór wobec terapii, terapeuta ma rozpoznać ochronną funkcję tych reakcji.
W przeszłości mogły one pozwalać przetrwać przemoc, zaniedbanie lub chroniczne zagrożenie.
Drtukus. Teraźniejszości stają się jednak kosztowne, ponieważ ograniczają zdolność do działania, tworzenia relacji i regulowania stanów emocjonalnych.
Książka łączy tę perspektywę z rozumieniem przywiązania i rozwoju.
Trauma, szczególnie gdy pojawia się w relacjach opiekuńczych, może prowadzić do konfliktu między potrzebą bliskości a potrzebą ochrony przed bliskością.
Dysocjacja pomaga wtedy rozdzielić sprzeczne doświadczenia, lecz utrwala wewnętrzną nieciągłość. Autorzy nie sprowadzają tego zjawiska do jednej diagnozy ani jednej przyczyny.
Podkreślają potrzebę indywidualnej konceptualizacji przypadku, uwzględniającej aktualne zagrożenia, zasoby pacjenta, styl przywiązania i stopień fragmentacji doświadczenia.
Dzięki temu terapia nie polega na wymuszaniu spójności, lecz na stopniowym zwiększaniu zdolności do bezpiecznego kontaktu z tym, co dotąd musiało pozostawać odłączone.
Po drugie, fazowe leczenie bezpieczeństwa poprzedza bezpośrednią pracę nad wspomnieniami. Jednym z najważniejszych założeń książki jest sekwencjonowanie terapii. Autorzy sprzeciwiają się rozpoczynaniu intensywnej pracy z traumatycznymi wspomnieniami, gdy pacjent nie ma jeszcze wystarczającej stabilizacji.
W przypadku nasilonej dysocjacji zbyt szybkie konfrontowanie się z materiałem traumatycznym może zwiększać dezorganizację, samouszkodzenia,
odrętwienie albo utratę kontaktu z teraźniejszością. Dlatego pierwszym zadaniem jest budowanie bezpieczeństwa, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego.
Bezpieczeństwo zewnętrzne dotyczy realnych warunków życia, ryzyka przemocy, kryzysów, relacji i codziennego funkcjonowania.
Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje rozpoznawanie stanów pobudzenia, rozwijanie umiejętności regulacji oraz zdolność do powrotu do teraźniejszości po aktywacji traumatycznej.
Istotne jest przy tym, aby terapeuta nie przyjmował roli wybawcy.
POMOK ma wzmacniać sprawczość pacjenta, a nie utrwalać zależność lub przekonanie, że tylko specjalista może opanować kryzys.
Fazowość nie oznacza sztywnego protokołu ani całkowitego zakazu mówienia o przeszłości.
Oznacza kliniczne rozróżnienie między kontaktem z materiałem, który można znieść i przetworzyć, a ekspozycją przekraczającą aktualne możliwości.
Tempo terapii powinno wynikać z obserwacji tolerancji pacjenta, jego zdolności do współpracy oraz stabilności w życiu poza gabinetem. Po trzecie,
współpraca z częściami dysocjacyjnymi zamiast pogłębiania podziału, książka opisuje systematyczną pracę z częściami dysocjacyjnymi, rozumianymi jako odrębne organizacje doświadczeń, emocji, wspomnień i strategii przetrwania. Autorzy zalecają, by nie traktować ich ani jako przeszkody, ani jako egzotycznego zjawiska wymagającego sensacji.
Celem jest nawiązanie współpracy między stanami wewnętrznymi,
które mogą mieć różne potrzeby, lęki i sposoby reagowania.
Nie chodzi o wzmacnianie ich izolacji, lecz o rozwijanie komunikacji, ciekawości i stopniowej integracji doświadczenia. Taka praca wymaga precyzyjnego języka.
Terapeuta powinien uznawać subiektywną realność przeżyć pacjenta, bez pochopnego reifikowania części jako całkowicie niezależnych osób. Ważne jest badanie ich funkcji.
Stan, który sabotuje terapię, może próbować zapobiec zalaniu wspomnieniami.
Część reagująca gniewem może chronić przed bezradnością albo przewidywaną zdradą.
Gdy funkcja zostaje zauważona, można szukać bezpieczniejszych sposobów osiągania tego samego celu.
Autorzy podkreślają również wspólną odpowiedzialność całego systemu pacjenta za bezpieczeństwo i codzienne decyzje. Podejście to ogranicza ryzyko, że terapia stanie się sceną konfliktu między terapeutycznie uprzywilejowanymi i odrzucanymi stanami.
Integracja nie jest tu jednorazowym wydarzeniem, lecz wzrostem zdolności do współdzielenia informacji, emocji, pamięci i działania bez utraty poczucia ciągłości siebie. Po czwarte, relacja terapeutyczna, granice i praca z zdezorganizowanym przywiązaniem, autorzy stawiają relację terapeutyczną w centrum leczenia.
Lecz wyraźnie odróżniają bezpieczną więź od nieograniczonej dostępności terapeuty. U pacjentów z traumą relacyjną bliskość może równocześnie budzić nadzieję, lęk, gniew i potrzebę kontroli.
Zależność od terapeuty nie powinna być interpretowana wyłącznie jako manipulacja czy brak motywacji.
Może ona wynikać z historii, w której potrzeby opieki były ignorowane, karane albo wiązały się z zagrożeniem. Książka proponuje odpowiadać na takie dynamiki współczująco, lecz konsekwentnie. Granice dotyczące kontaktu, czasu, odpowiedzialności i zasad terapii mają funkcję stabilizującą.
Nie są karą ani chłodnym dystansem. Przewidywalne granice pomagają pacjentowi doświadczać relacji, której troska nie wymaga chaosu, ratowania ani rezygnacji z autonomii.
Terapeuta musi też obserwować własne reakcje, zwłaszcza impuls, by nadmiernie pomagać, uspokajać za wszelką cenę lub unikać napięcia. Szczególnej uwagi wymaga gniew pacjenta.
Autorzy nie zalecają ani jego tłumienia, ani automatycznego uznawania każdego zachowania za dopuszczalne.
Kluczowe jest odróżnienie emocji od działania, zrozumienie funkcji reakcji oraz utrzymanie kontaktu bez porzucania zasad.
Taka postawa wspiera uczenie się regulacji emocjonalnej i umożliwia doświadczenie konfliktu, który nie musi kończyć się odrzuceniem relacji. Na koniec,
integracja wspomnień traumatycznych poprzez pracę nad procesem i tolerancją pobudzenia. W późniejszej pracy terapeutycznej ważne staje się integrowanie wspomnień traumatycznych. Ale książka przedstawia ten etap jako proces znacznie szerszy niż samo przypominanie wydarzeń.
Integracja obejmuje łączenie doznań cielesnych, emocji, znaczeń, obrazów i wiedzy autobiograficznej w sposób, który pozwala pacjentowi pozostać zakorzenionym w teraźniejszości.
Jeśli osoba odtwarza traumę bez możliwości regulacji, może ponownie wejść w stan przytłoczenia albo odcięcia. Samo wydobywanie treści nie jest więc miarą postępu.
Autorzy akcentują koncentrację na procesie, a nie wyłącznie na treści opowiadania.
Terapeuta śledzi, co dzieje się w danej chwili z uwagą, ciałem, pobudzeniem, kontaktem i współpracą części dysocjacyjnych.
Pomaga pacjentowi zauważać sygnały zbliżania się do granic tolerancji oraz powracać do stabilizacji, zanim nastąpi utrata orientacji lub nadmierne pobudzenie.
Taka praca wymaga elastycznego tempa i częstego sprawdzania, czy omawianie przeszłości wzmacnia zdolność do życia obecnie.
W tym ujęciu celem nie jest całkowite wymazanie bólu ani stworzenie idealnie spójnej narracji.
Jest nim możliwość uznania, że trauma wydarzyła się w przeszłości, bez konieczności ponownego przeżywania jej jako aktualnego zagrożenia.
Pacjent stopniowo odzyskuje dostęp do pamięci i emocji, zachowując orientację, wybór oraz kontakt z własnym życiem tu i teraz.
Podsumowując, Treating Trauma-Related Dissociation jest przede wszystkim książką dla psychoterapeutów, psychologów klinicznych, psychiatrów i osób szkolących się w pracy z kompleksową traumą.
Najwięcej skorzystają z niej czytelnicy, którzy spotykają pacjentów z wyraźną dysocjacją, trudnościami w regulacji emocji, problemami z pamięcią traumatyczną oraz niestabilnością w relacji terapeutycznej. Nie jest to lektura samopomocowa ani prosty zbiór ćwiczeń do zastosowania bez przygotowania klinicznego. Jej wartość polega na tym, że łączy praktyczne decyzje terapeutyczne z wyjaśnieniem, dlaczego dane tempo, granica lub interwencja mogą być pomocne albo ryzykowne.
Na tle innych publikacji o traumie książka wyróżnia się konsekwentnym skupieniem na dysocjacji jako problemie organizującym całe leczenie.
Nie ogranicza się do opisu objawów ani do technik przetwarzania wspomnień.
Pokazuje, jak bezpieczeństwo, przywiązanie, relacja, współpraca z częściami i integracja pamięci wzajemnie na siebie wpływają. Równie istotne jest podkreślenie postawy terapeuty.
Autorzy nie przedstawiają specjalisty jako wykonawcy protokołu, lecz jako stabilnego uczestnika relacji, który musi łączyć empatię z granicami oraz ciekawość z odpowiedzialnością za tempo terapii. Dla doświadczonych klinicystów publikacja może porządkować złożone przypadki i pomagać unikać pochopnej pracy z traumą. Dla osób uczących się stanowi wymagające, ale użyteczne wprowadzenie do fazowego, integracyjnego rozumienia leczenia dysocjacji. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Cathy Steele, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz, i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.